Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych czasach bardzo mówi się dużo o ekologii. To z jednej strony bardzo ładnie, no, ale wiemy, ile tu przesady. Z drugiej strony chciałoby się powiedzieć także o ekologii ducha. Nie tylko o tej ekologii, jakbyśmy powiedzieli, przyrody, ale ekologii ducha, o której, jak się wydaje, mówi się mało. A ona ważniejsza jest od ekologii tej materialnej. To dobrze, że ludzie, zwłaszcza młodzi, odkrywają na nowo wartość przyrody, że martwi ludzi zanieczyszczenie środowiska, że tyle idzie starań o zielone przestrzenie w naszych zatłoczonych miastach, jakie sami wybudowaliśmy zresztą. Ale wydaje się, że należałoby zwrócić uwagę, że nasze dusze narażone są na podobne lub jeszcze poważniejsze ataki zanieczyszczenia. Bo świat skażony jest przez nerwy, napięcia, krzyki, które czynią życie równie nieznośnym, co zatrute powietrze, woda. Ludzie żyją zżerani przez pośpiech. Nikt nie potrafi rozmawiać bez popadania w dyskusję. Strach i niepewność zatruwają nam życie. Ludzie potrzebują tabletek, żeby zasnąć. Gazety, radio, telewizja, reklamy codziennie zaśmiecają nas odpadkami, tak jak zaśmiecane są plaże. Niefrasobliwie wycina się drzewa starych wartości, nie bacząc, że to właśnie one zapobiegają jakby osuwaniu się ziemi w naszych duszach. I w tych naszych duszach niewiele pozostaje jakby tych zielonych przestrzeni pozwalających złapać prawdziwy oddech wolności. A trzeba by wytłumaczyć nam wszystkim, że dusza, podobnie jak wielkie miasta, potrzebuje płuc, parków i ogrodów, potrzebuje zielonych przestrzeni dla ducha. I trzeba nam uprzytomnić, że absolutnie nie można dopuścić do tego, aby ten jakby handel gruntami naszej duszy skończył się obróceniem jej w nieużytek, nie nadający się do zamieszkania. Bo dusza zamieniona w składzik starych gratów jest tak samo nieludzka, jak te mrówkowce, te wielopiętrowe, w których każą nam żyć. Dlatego powinniśmy odkrywać i wytyczać te jakby zielone przestrzenie, które pilnie trzeba uszanować. Szukać tego, co dla naszej duszy, dla rozwoju naszego ducha jest ważne w tym świecie. I pierwsze, co chciałbym powiedzieć, chociaż to może się wydawać śmieszne, to sen. Życie ludzkie wraz z następującymi po sobie na przemian porami snu i czuwania jest bardzo dobrze wymyślone. Ale kiedy się rozreguluje bezmyślnym zarywaniem nocy, ucierpi na tym dzień. Żeby się dobrze obudzić, trzeba się dobrze wyspać, mówi ktoś. O wielu ludziach można by powiedzieć, że spędzają swoje dni pogrążeni w półśnie z tego prostego względu, że się nie wyspali. Kto tego doświadczył, ten wie. Wiele lat ludzie żyją w przekonaniu, że kradnąc godziny snu, zrobimy więcej. To przede wszystkim studenci, uczniowie, ludzie, biznesmeni, jak ich nazywamy, uważają, że jeszcze można by coś więcej zrobić. I okazuje się, że nie. Wiemy, że te godziny zarwane w nocy okupuje się następnego dnia zmęczeniem i nijakością. To jest ta pierwsza jakby zielona przestrzeń, którą trzeba uszanować dla tej ekologii ducha. Druga zielona przestrzeń to dobra rozrywka. Nie można próżnować w takim samym stopniu, w jakim cenimy twórczy wypoczynek. Lepszy świat to nie ten, w którym zdobywamy więcej godzin pracy, ale ten, w którym przy mniejszej liczbie godzin pracy wszyscy będą mogli zyskać więcej godzin poświęcanych z przyjemnością i zaangażowaniem na robienie tego, co lubią i co daje jednocześnie spełnienie i wytchnienie. Jednym z większych błędów naszej cywilizacji jest to, że nauczyliśmy ludzi dwóch rzeczy – pracować i trwonić czas. A cały ogromny obszar możliwości pomiędzy jednym a drugim, a praca, która tak do końca nie jest pracą, bo wykonywana jest dla przyjemności, a wszystkie te rozrywki, które nas ubogacają, współczesny człowiek zdaje się nie umieć nic innego, tylko pracować jak wół, nudzić się jak mops, albo jak pchła skakać od jednego głupstwa do drugiego. Dzielimy nasze życie pomiędzy ciężką pracę, piłkę nożną, najczęściej bezmyślne oglądanie w telewizji, bez żadnego innego pomysłu. Dlatego tak wielu ludzi przeraża myśl o emeryturze, ponieważ nie umieją robić nic ponad to, co zawsze robili. A jakież bezkresne, zielone przestrzenie pozostają dla duszy. Myślimy tu o czerpaniu wytchnienia, z obcowania ze sztuką. Nie mówimy o widowiskach, które zazwyczaj są jeszcze jedną formą podniety człowieka. Mamy na myśli wszystkie inne sposoby ubogacania duszy. Przyjemność słuchania muzyki poważnej, która pozwala nam w ciszy naszej duszy rosnąć. Cudowne uczucie, gdy można usiąść na świeżym powietrzu, pod drzewem, żeby spokojnie czytać książkę. Jaką ogromną, zieloną przestrzeń stanowi lektura. Mówię tu o czytaniu dla samej przyjemności czytania. Nauka jest jak budowanie domu, to praca, a nie zielona przestrzeń. A czytanie powieści z ciekawości może być czymś bardzo istotnym przeciwstawieniem oglądania filmów w telewizji. Mówię o takim czytaniu, które niczemu nie służy, o tych książkach, które nie pomagają odnosić sukcesów, jak głosiło kiedyś jakieś głupie hasło, ale o tym czytaniu książek, które służy tylko i to tylko ubogaceniu duszy. Trzecia i być może najpiękniejsza zielona przestrzeń to przyjaźń. Na żadnym czasie tak się nie zyskuje, jak na tym, który traci się z prawdziwym przyjacielem. Nieśpieszne pogawędki, czasem nad dosygnącą filiżanką kawy przysłowiowej, stare wspominki, wywołujące śmiech, czy może uśmiech, spotkanie dusz, cóż może być cenniejszego? To są najlepsze środki uspokajające. Tak, te odwiedziny, które zawsze odkładamy na później, kiedy będziemy mieć więcej czasu. One byłyby najlepszym sposobem wykorzystania czasu, który mamy. Jakiś cudowny byłby świat, gdzie spotykając się z przyjaciółmi, nikt nie spoglądałby na zegarek. Jakiś cudowny byłby dzień, w którym ktoś przyszedłby do nas w odwiedziny, nie w żadnej sprawie, tylko po to, żeby z nami pobyć. Mówimy, że czas to pieniądz, ale nigdy nie mówimy, jaki czas wart jest prawdziwych pieniędzy, a jaki nie stanowi żadnej wartości. Prawdziwą wartość ma na przykład czas, jaki ojciec poświęca na zabawę z dziećmi, na spokojną rozmowę z żoną, którą kocha, na podziwianie w milczeniu krajobrazu, na obcowanie z dziełem sztuki. A papierową wartość ma czas, który spędzamy na zarabianiu pieniędzy czy nudzenie się przed telewizorem. No i nie chcemy zapomnieć przede wszystkim o wspaniałej zielonej przestrzeni dla duszy, jaką jest modlitwa. Być może nie wszyscy są wierzący lub wierzą tylko połowicznie, ale nawet tych ośmieliłbym się prosić, tym bardziej tych, którzy wierzą, aby sami doświadczyli choćby jeden, jedyny raz, czym jest kontemplacja. Ależ to bardzo trudne, to zajęcie dla mistyków, od razu posłyszymy. Tak mówiono o niezapomnianym papieżu Janie Pawle, że potrafił wyłączać się, że był mistykiem. Tyle my. Zwróćmy jednak uwagę, że nie zachęcamy do żadnych jakby akrobacji. Proszę tylko, żebyście znaleźli parę minut dziennie na przerwę dla serca i umysłu, na spotkanie z Bogiem. Jeśli jesteście wierzący lub z pozytywnymi siłami duszy, albo nawet jeśli już trochę odeszliście od swojego codziennego pacierza, tam w głębi siebie, z dala od zgiełku świata, porzucając na chwilę troski i niepokoje, spróbujcie znaleźć własną prawdę. Zastanówcie się, kim jesteście i co naprawdę kochacie. Pozwólcie się kochać. Na przykład weźcie do ręki Ewangelię. Niezależnie od tego, czy macie na to ochotę, czy nie, nastrój. I przeczytajcie jedno zdanie, parę linijek. Pozwólcie przeniknąć im w głąb siebie, jak deszcz przenika w ziemię. Powtarzajcie tyle razy, żeby je zrozumieć, żeby ich posmakować. W naszym katolickim radiu codziennie jest to odczytanie Ewangelii na określony dzień. Może starajcie się zawsze to posłyszeć, a potem pozostańcie w ciszy, pozwalając tym słowom jakby dojrzewać, jak gdybyście byli rośliną, ciągnijcie z nich soki, bo roślina musi rosnąć. I tak tylko przez parę minut, ale codziennie. Któregoś dnia zobaczycie, jak cudownie się was to rozwinie. To jest ta kontemplacja. To jest ta mistyka. Pozwólcie powtórzyć, że wasza dusza, tak samo jak świat, zasługuje na to, żeby o nią dbać. Jaki sens miałoby troszczenie się o powietrze, którym oddychamy, jeżeli zapomnimy o tym, co daje siłę naszej duszy? Jeśli człowiek tylko pójdzie za swoim powołaniem, jeśli będzie się starał o to, żeby przyjąć Boże wezwanie. Podróżny podszedł do trzech kamieniarzy i zapytał pierwszego, co robisz. Sam widzisz, po co się niemiłosiernie jak głupi, czekam końca pracy, żeby móc pójść do domu, odpowiedział. Drugiego zapytał, a ty co robisz? Zarabiam na chleb dla siebie i dla swoich dzieci. A ty, trzeciego, zapytał. I ten kamieniarz odpowiada, buduję katedrę. Trzech ludzi może ociosywać te same kamienie. Nasza praca, powołanie nasze, wydaje się, że godność takiego mówienia już zanika. Życie jakby podporządkowane tylko ekonomii, liczy się wydajność, niedoskonałość i pełnia. Pracujemy, bo taki zawód. Dziś mało już mówimy o powołaniu. Może jeszcze tak jak wczoraj, 2 lutego, kiedy mówiliśmy o życiu konsekrowanym zakonnic, zakonników. Gdzieś przepadła miłość do pracy, wysiłku, odpoczynku. Opanował nas demon pośpiechu. Już nie widać w tym Boga, który ciągle jakby mówi, zarzućcie sieć. Nam dziś potrzeba takiego zadziwienia, zainteresowania się Bogiem. Bóg oczekuje odpowiedzi ze strony człowieka. Lęka się człowiek chory, lęka się pomagający chorym. Lęka się człowiek w odosobnieniu, a Bóg zawsze przychodzi z pomocą. Ja jestem z Tobą. Święty Paweł Apostoł, czyż nie wstydził się całe życie swego wcześniejszego postępowania? I słyszał, nie bój się, i szedł. A mogli mu przypomnieć, jak nam, a co, już nie pamiętasz, jak to wtedy było? Prosiłem Boga o danie mi mocy do osiągnięcia powodzenia. Czynił mnie słabym, abym nauczył się pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie, dał mi kalectwo, abym zrobił rzeczy lepsze. Prosiłem o władzę, aby mnie ludzie cenili, dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o radość, otrzymałem trudne życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem to, czego się nie spodziewałem. Poszedłem za Tobą, Panie.